Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Dwie godziny temu zakończyło się trwające niemal całą dobę przeszukanie mieszkania domu Zbigniewa Ziobry. Wczoraj rano policja ABW weszło do mieszkań czterech byłych wiceministrów sprawiedliwości, między innymi do Zbigniewa Ziobry, do domu Michała Wosia. Dariusz Matecki nie był wiceministrem, pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości, i do mieszkania wiceministra Marcina Romanowskiego. Tych czterech panów łączy również to, że są posłami. A ze mną w studiu jest mecenas Bartosz Lewandowski, pełnomocnik wiceministra Romanowskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dwie godziny, czyli całą dobę trwało przeszukanie domu Zbigniewa Ziobry.
Tak, było bardzo
drobiazgowe. Można było, przepraszam, od fundamentów do postrych.
No, wedle moich informacji też z dzisiejszego poranka doszło do zabezpieczenia tak istotnych dokumentów dla sprawy dotyczącej Funduszu Sprawiedliwości, jak strategia komunikacyjna Zjednoczonej Prawicy, czyli dokument kompletnie niezwiązany z przedmiotowym śledztwem, mimo to prokuratura je zabezpieczyła.
Ale ja nie mogę zrozumieć jednej rzeczy. Całą dobę przeszukiwano jedno mieszkanie, nie biuro jakieś pełne dokumentów, tylko jedno mieszkanie? Co oni tam robili przez dobę?
No, dość drobiazgowo przeszukiwano te wszystkie pomieszczenia, safe, rzeczy, które, prywatne rzeczy pana posła Ziobry, jego rodziny, więc no, to trwało. Trzeba było również sporządzić protokół z tej czynności, opis rzeczy, które zostały zabezpieczone, a tych, jaką informację otrzymałem, no, były to dokumenty kompletnie niezwiązane z...
Panie mecenasie, czy to prawda, że zabrano tablety i telefony z synów Zbigniewa Ziobry?
Tak.
Czyli wszystkie telefony i wszystkie tablety, wszystkie komputery, które znaleziono w domu?
Wszystkie urządzenia. Znaczy, to jest taka śmierć cyfrowa, można powiedzieć, osoby, u której znaleziono tego typu urządzenia. Natomiast tam sytuacja była wedle mojej wiedzy taka, że funkcjonariusze weszli do teściów pana ministra Ziobry, gdzie były dzieci, i między innymi kazali im okazywać to, co jest na tych tabletach, tak, w związku z weryfikacją, czy to są urządzenia też dzieci, czy nie. Natomiast doszło faktycznie do zabezpieczenia bodajże telefonu i tabletu.
No dobrze, to w mieszkaniu Zbigniewa Ziobry. Wczoraj pan rano był w mieszkaniu posła Marcina Romanowskiego, bo pan jest jego pełnomocnikiem. Tak. Ono również było przeszukiwane.
Było przeszukiwane.
Jak to wyglądało? Pan... Rano, pan rozumiem, dostaje telefon od swojego klienta?
6:05 dostałem telefon rzeczywiście od pana posła Romanowskiego z informacją, że właśnie weszło ABW. W związku z tym no mniej więcej w ciągu godziny przybyłem na miejsce. No było tam chyba 7 czy 8 agentów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz pani prokurator oddelegowana do tej czynności. No i trwało przeszukanie. No, w takim języku można powiedzieć prawniczym, i też moi klienci lubią używać takiego sformułowania kipisz, czyli po prostu doszło do otwierania szafek, przeszukiwania rzeczy, garnków, czy nie ma różnego rodzaju...
Garnków?
Tak. W garnkach też mogą być, jak się okazuje, jakieś pendrive'y, nie wiem, jakieś rzeczy, które mogą stanowić dowód w śledztwie, i to trwało. No ja przybyłem tam na miejsce, rzeczywiście no, zadałem pytanie, dlaczego w sumie jest to przeszukanie, skoro z reguły, i tak też przepisy kodeksu postępowania karnego wskazują, najpierw jest żądanie wydania rzeczy, i wedle moich informacji pan poseł to potwierdził, że on wydał te rzeczy, które zostały wskazane w postanowieniu. Pomimo tego doszło do przeszukania.
Bo stwierdzono, że rozumiem, nie wydał wszystkiego. Mecenas Bartosz Lewandowski, pełnomocnik wiceministra Marcina Romanowskiego, przeszukiwanego wczoraj, jest ze mną w studiu. To mieszkanie było przeszukane. Ale jak to wyglądało w ogóle, to znaczy z relacji Marcina Romanowskiego, z którym się nie możemy wszyscy skontaktować, bo mu zabrano telefon.
Śmierć cyfrowa. Nawet najlepszym troszeczkę czasu zmartwychwstanie powstało, prawda, zajęło, więc...
Nie mogliśmy się skontaktować z panem ministrem. Jest pan z nami w studiu. No dobrze, ale to wie pan, bo ja nie rozumiem jednej rzeczy. Bo pan mówi, że wchodzi ABW i mówi, wydajcie nam komputery. I minister Romanowski wydaje komputer.
No, nie tylko komputer, ale doszło nawet
do
aresztowania, mówiąc potocznie, tabletu sejmowego. Czyli można powiedzieć, że pan Bodnar aresztował tablet pana marszałka Hołowni. No, tak to, no.
Pański klient zdołał napisać na Twitterze, że to celowe gangsterskie zagranie budzi uzasadnione skojarzenia z metodami znanymi ze wschodnich satrapii. No, wygląda to mniej więcej tak, że teraz politycy z suwerennej Polski skarżą się, że nie odebrano im immunitetów, w związku z tym ich mieszkania nie powinny być przeszukiwane. To znaczy, właśnie jak to jest wedle prawa? Można wejść po prostu do mieszkania posła, czy nie można?
W tej sprawie w 2014 roku jeszcze Biuro Analiz Sejmowych zwróciło się między innymi do pana profesora Marka Chmaja o wydanie opinii i ta opinia była jednoznaczna. To znaczy, absolutnie jakby należy interpretować immunitet parlamentarny w taki sposób, że przeszukanie pomieszczeń zajmowanych przez posła jest absolutnie niedopuszczalne. Ja tylko przypomnę, że jakiś czas temu, bodajże w 2020...
No właśnie chciałem o tym powiedzieć, że ekipa pana ministra Ziobry jakoś się tą opinią nie przejmowała, bo było przeszukanie domu Stanisława Gawłowskiego, wtedy posła Platformy Obywatelskiej.
Panie redaktorze, tylko proszę zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o pana posła Gawłowskiego...
Teraz senatora,
po pierwsze został uprzednio zawiadomiony o terminie takiej czynności. Funkcjonariusze poczekali na niego, zażądali wydania rzeczy, czyli przeprowadzono to w sposób o wiele mniej inwazyjny niż...
No dobrze, ale jednak, skoro była opinia profesora Chmaja, na którą się zresztą teraz pan powołuje, to czemu wtedy w ogóle bez odbierania immunitetu Stanisławowi Gawłowskiemu wkroczono do jego mieszkania? Czy pod jego obecność, czy pod jego nieobecność, to jest akurat drugorzędne. Wkroczono do mieszkania. Co by pan dzisiaj powiedział, gdyby do pańskiego klienta tak wkroczono? Mówił pan dokładnie to samo.
Ja mam obowiązek oczywiście działania w interesie klienta, więc jakby ja tutaj musiałbym powiedzieć i podjął wszelkie.
Czyli by się pan w imieniu Gawłowskiego.
Oczywiście. Natomiast forma, panie redaktorze, uczciwie, forma tych wczorajszych wydarzeń, sposób ich przeprowadzenia, no, ma się nijak do tego, co było w 2017
roku. No dobrze,
roku.
Faktem jest, że Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, jako rzecznik, pisał, że zasadnicze wątpliwości rzecznika budzi dopuszczalność przeprowadzenia przez prokuraturę przeszukania w domu sędzi, bo chodziło o panią sędzię Beatę Morawiec, i pisał też, że przeprowadzanie takich, sędzia jest nadal objęta immunitetem, a przeprowadzanie takich czynności może ingerować w immunitet sędziowski gwarantowany przez konstytucję. No i teraz jest pytanie, czy immunitet sędziowski jest w tym wypadku tożsamy z immunitetem parlamentarnym?
Przepisy konstytucyjne są bardzo podobnie sformułowane, jeżeli chodzi o charakter immunitetu sędziowskiego i parlamentarnego, jeżeli chodzi na przykład o naruszenie nietykalności cielesnej, zatrzymanie posła czy sędziego, więc to jest jakby uregulowane konstytucyjnie prawie identycznie. Można uznać i to, panie redaktorze, Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, który rozpoznawał zażalenie dotyczące przeszukania u pani sędzi, wskazał to wyraźnie. Można oczywiście zażądać wydania rzeczy, które mogą stanowić dowód w sprawie od sędziego, ale przeszukanie jest formą już niedopuszczalną.
RMF 24 oraz nasze media społecznościowe. Tam dalszy ciąg rozmowy z mecenasem Bartoszem Lewandowskim. Pan powiedział przed chwilą, że można zażądać wydania rzeczy, czyli tak jak było w domu, w mieszkaniu pani sędzi Morawiec, ale przeszukanie jest formą niedopuszczalną.
Tak.
Mieszkanie Gawłowskiego, dom Gawłowskiego przeszukano.
Panie redaktorze, przeszukano w obecności...
W obecności, ale przeszukano.
Po uprzednim zawiadomieniu, natomiast...
Pana zdaniem, panie mecenasie, jako prawnika.
Tak.
Ja wiem, że pan jest w kłopotliwej sytuacji, bo pańscy obecni klienci tak postępowali wtedy. Czy to było dopuszczalne?
Znaczy postępowała tak prokuratura.
Jasne, redaktorze. Oczywiście. A prokuratorem generalnym pan mi przypomni, kto był?
Pan minister Ziobro.
Tak jest.
Natomiast... No.
Tak, ja wiem. Nie on osobiście przeszukiwał i tak dalej. Czy to było dopuszczalne? Czy to przeszukanie domu Stanisława Gawłowskiego, pana zdaniem, było dopuszczalne?
Panie redaktorze, jedna jeszcze ważna rzecz, którą należy zastrzec. Nie, to jest bardzo istotne. Wczoraj z wypowiedzi prokuratora,
Przemysława Nowaka,
wskazano, że jest to wstępna, że śledztwo jest na bardzo wstępnym etapie.
Za chwileczkę porozmawiam o śledztwie. Proszę mi tylko odpowiedzieć na jedno pytanie.
W przypadku pana senatora Kowalskiego zdaje się, że tam już istniały podstawy do sformułowania zarzutów, czyli skierowania wniosku o uchylenie immunitetu.
Ale nawet wniosek nie był skierowany, dopiero zamierzali go skierować.
Zostały wedle wiedzy wynikającej z przekazów medialnych i komunikatu prokuratury, zostało wysłane wezwanie, zawiadomiono o terminie przeszukania, ale przede wszystkim zażądano wydania rzeczy. Bo tutaj proszę zwrócić uwagę.
Ja wiem, że pan chętnie odpowie na każde pytanie oprócz tego, które zadałem.
Nie, jedna rzecz. Należy rozdzielić żądanie wydania rzeczy od przeszukania.
Panie mecenasie, prosta odpowiedź na proste pytanie i idziemy dalej. Można było wtedy pana zdaniem przeszukiwać mieszkanie posła Gawłowskiego, czy nie?
Można było żądać wydania rzeczy, co do tego nikt nie ma przeszukania. Panie redaktorze, forma tego przeszukania i materiał dowodowy,
sami
który jak
państwo
wynika...
Państwo słyszą, że mecenas to mecenas. Będzie was bronił, szedł w zaparte, a jakby ma połknąć własny język, to połknie, tylko was później za to zszarżuje. Dobra, panie mecenasie, no, mądrej głowie dość dwie słowie, już wszystko wiemy, ale pytanie jest poważne, bo ja nie chciałbym, żeby to zostało tylko jako krotochwila, że ci tak. Jeżeli mamy instytucję immunitetu poselskiego i mamy czterech posłów, którym nie postawiono żadnych zarzutów, no nie można bez odebrania immunitetu, ale nawet wobec nich nie toczy się żadne śledztwo, bo rozumiem, że się nie toczy, no to wie pan, to rodzi we mnie takie poczucie, okej, kiedyś oni dojdą do władzy, ci przeszukiwani dzisiaj i się odegrają. I wtedy na miejscu Szymona Hołowni nie inwestowałbym już w tablety dla córki. Na miejscu rodziny ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza też bym dzieciom nie kupował, córkom nie kupował ani telefonów, ani komórek, bo to i tak zabierze prokuratura. Wejdą wam do domu, zrobią wam kipisz i powiedzą, że szukali dokumentów. I co zrobicie? Będziecie się wtedy oburzali, że wy jesteście uczciwi i nikt wam nawet immunitetu nie odebrał, więc... No ale będzie dokładnie to samo. Jak długo to, panie mecenasie? Pytam pana jako prawnika i jako obywatela w tym wypadku. Jak długo to ma tak trwać? Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Pańska ekipa poszła do Gawłowskiego, to teraz proszę, wjeżdżamy im na chatę.
Panie redaktorze, po pierwsze, ja jestem, nie jestem politykiem.
Ja wiem.
To jest pierwsza rzecz. Po drugie, powiem w ten sposób. No, ja sobie obserwuję to, co się dzieje w mediach i również w mediach społecznościowych po tych wczorajszych wydarzeniach i powiem szczerze, widoczny jest tam bardzo wyraźny taki triumfalizm, ale to w takiej naprawdę niedobrej formie, bo tutaj, proszę zwrócić uwagę, my nie mamy do czynienia z ludźmi, którzy mają jakiekolwiek zarzuty, są stroną postępowania, w jakikolwiek sposób śledztwo wykazało, aby byli oni zaangażowali w jakiś proceder przestępczy. Natomiast dochodzi do triumfu w postaci tego, że rażąco naruszono immunitet parlamentarny na wstępnym etapie, gdzie prokuratura jeszcze gromadzi materiał dowodowy.
Wie pan, bo pan mówi o triumfalizmie w mediach społecznościowych. Ja mam przed sobą wyniki badań zamówionych przez RMF, a zrobionych przez firmę United Service. No i jako sukces ponad 44% ankietowanych uznało właśnie rozliczenie poprzedników. A porażkę uznało to niecałe 38%, chociaż nawet wśród tych, którzy uznali to za porażkę, nie wiadomo, czy to są ci, którzy nie chcieliby w ogóle rozliczać, a może są tam ci, którzy uznają, że za słabo ich rozliczają.
Znaczy, panie redaktorze, to jest całkowicie naturalne, że w każdym elektoracie jest pewna grupa, która no, z jakichś różnych przyczyn chce rozliczenia poprzedniej ekipy i to w taki sposób nawet całkowicie racjonalny, więc jest całkowicie normalne.
Ale ludzie biją brawo tym wczorajszym
przeszukaniu. Wie pan, panie redaktorze, ja nie jestem politykiem, ja jestem obserwatorem tego, co się dzieje i też jak troszeczkę za długo się kopię leżącego i troszeczkę przesadza się, przekracza się pewne granice, tak jak chociażby w dniu wczorajszym, to nie wiem, czy politycznie jest to korzystne, można powiedzieć, działanie, ale to już jest pytanie do specjalistów.
To
ja
więc
jestem
dobra,
jako obserwator.
Chciałem powiedzieć, zostawmy politykę, bo pan podkreśla, że nie jest pan politykiem, tylko adwokatem. O co chodzi w całej tej sprawie? Bo jak słyszymy, przecież to nie tylko przeszukania mieszkań czterech posłów. To znaczy, zresztą, dobrze, tu się jednak zatrzymajmy. Przepraszam, sam się zagalopowałem. Bo to były nie tylko mieszkania tych posłów, ale również ich rodzin, jak się okazuje.
Tak. Tak, i to jest rzeczywiście dość bulwersujące, dlatego że doszło nawet do wejścia do lokali, które nie były od kilkunastu lat zajmowane przez osoby, które miały mieć jakikolwiek związek z tym śledztwem. Ja powiem tylko tyle, że po tym jak doszło do ujawnienia, że jestem pełnomocnikiem Marcina Romanowskiego, zwrócił się do mnie człowiek, kompletnie niezwiązany z przedmiotem tego postępowania, u którego również zrobiono przeszukanie tylko i wyłącznie dlatego, że wynajmował mieszkanie jednej z osób, które pojawiło się gdzieś tam w przekazie medialnym, w momencie jak on zwrócił uwagę na to, że absolutnie
czy nie wynajmował ma tutaj mieszkanie mowy od kogoś, kogo przeszukiwano?
Nawet nie u członka rodziny, bo to proszę zwrócić uwagę, że służby nie tylko weszły do tych posłów, tylko również do członków ich rodzin, do teściów pana ministra Ziobro, do lokali żony pana ministra Ziobro, więc poszło do
rodziców, zdaje się, też pańskiego klienta, ministra Romanowskiego, tak?
Tak, rzeczywiście, no, pomimo tego, że tam nie zajmuje tego lokalu, mieszka w Warszawie, no, tym niemniej również i tam. Więc we wszystkich mieszkaniach byli. Natomiast to, co jest bulwersujące, no to, że ja się dowiaduję, że Bogu ducha winny człowiek, jego żona i córka nagle muszą okazywać telefon, mają przeszukiwane rzeczy i nie wystarczy funkcjonariuszom oświadczenie, pokazana umowa najmu, że tam absolutnie nikt nie mieszka, no to jest jakieś nieporozumienie. To mamy do czynienia z jakimś trałowaniem tych ludzi, którzy gdzieś tam mają być związani z tym śledztwem.
Dobra, a teraz powiedzmy właśnie, co to za śledztwo? O co w tym wszystkim chodzi? Bo słyszymy o Funduszu Sprawiedliwości. Fundusz Sprawiedliwości to jest taka instytucja, która została powołana, żeby zadośćuczynić jakoś ofiarom przestępstw. Pieniądze, które przestępców zostają tam kierowane i z tych funduszy mają być jakieś formy zadośćuczynienia. Rozumiem, że wszyscy się teraz bulwersują tym, że został podobno z tych pieniędzy kupiony system Pegasus, ale w tym wypadku akurat nie o Pegasusa chodzi.
Znaczy, panie redaktorze, tak. Wcześniej ten Fundusz Sprawiedliwości nazywał się do 2017 roku Funduszem Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Mhm. I w 2017 roku doszło do znowelizowania w lipcu 2017 roku przepisów Kodeksu Karnego Wykonawczego, gdzie rozszerzono zakres działalności tego funduszu. I co ciekawe, bo ja sobie to sprawdziłem nawet, w jaki sposób posłowie obecnej większości rządzącej głosowali. Okazuje się, że nie głosowali, po prostu wyciągnęli karty w tej sprawie, w sprawie tych zmian w Kodeksie Karnym Wykonawczym. Te zmiany miały dość istotny charakter, mianowicie ten fundusz rozszerzył możliwość finansowania działań związanych z pokrzywdzonymi i przeciwdziałaniem przestępstw na różne inne aspekty i troszeczkę zmieniono formę wykorzystywania przez Minister Sprawiedliwości tego funduszu. Więc jakby...
A o co chodzi teraz? O co chodzi w tej konkretnej sprawie?
No w tej konkretnej sprawie przynajmniej tak media też informują, ponieważ...
No, pan wie chyba przecież.
Wiem, natomiast ja nie mam absolutnie dostępu do sprawy i nie mam... mój klient nie jest stroną tego postępowania, więc ja nie mam jakby nawet prawa do tego, żeby dowiedzieć się. Mogę tylko opierać się na pewnych szczątkowych informacjach, które też tylko w części mogę ujawnić niestety z uwagi na tajemnicę śledztwa. Natomiast chodzi generalnie o Fundusz Sprawiedliwości, o to, że środki z tego funduszu miały być rzekomo wykorzystywane w sposób niecelowy czy uznaniowy. Takie jest przynajmniej założenie, to nawet w media o tym informowały, że taka była hipoteza.
Teraz chodzi o sprawę budynku dużego, rzeczywiście na zdjęciach prezentującego się okazale, który wybudowała Fundacja Profeto związana z zakonem księży Sercanów.
Tak.
I to jest dom, wedle księży Sercanów, wedle Fundacji Profeto, tego się trzymajmy, wedle Fundacji Profeto, przeznaczony dla ofiar przestępstw. Mhm.
Tak.
I tak jest w istocie?
Jest tak w istocie. Zresztą ten, wedle mojej wiedzy, nie wiem, czy ponieważ to może jest bardzo wiele nieporozumień związanych z Funduszem Sprawiedliwości w przestrzeni medialnej. Fundusz i sposób jakby składania tych wniosków, przystąpienie do konkursu miał wpisywać się w cele działalność funduszu, jeżeli chodzi o projekt. I na przykład, nie wiem, czy pan redaktor wie, ale chociażby decyzją pana ministra Ziobry, to jest jedyna decyzja, w której on podjął, jedyna sprawa, w której on podjął decyzję o przyznaniu jakby środków, to dotyczyło
jedyna,
fundacji...
Jedyna, w której on osobiście.
Osobiście. Tak, to jest fundacja A Kogo? Ewy Błaszczak. To jest fundacja, która pomaga, zajmowała się i przystąpiła w ramach projektu.
Błaszczyk dostała, tak.
Tak, w ramach projektu, który był związany z pomocą pokrzywdzonym, tym działalnością instytutu, funduszu, ona takie środki otrzymała. I tutaj nie ma żadnych wątpliwości, nikt nagle nie podnosi jakiegoś laru. Natomiast jeżeli chodzi o fundację, która jest związana z duchownym katolickim, no nagle okazuje się, że...
Fundacja Kogo też jest związana z duchownym katolickim, bo ksiądz Wojciech Drozdowicz zasiadał przynajmniej, nie wiem, czy zasiada w randzie tej fundacji.
No ale no widzi pan, panie redaktorze, ale większy problem jest akurat z innym duchownym, który
o co w tym wszystkim chodzi? No bo słyszymy to mniej więcej, no dobrze, panie mecenasie, ja wiem, że pan jest w tej sprawie stroną, ale wygląda to z naszej perspektywy tak, że skoro zatrzymuje się kilka osób, przeszukania są w kilkudziesięciu mieszkaniach, w tym wśród czterech posłów, to wygląda tak, jakby no, to był element szajki jakiejś potężnej ekipy, grupy przestępczej, która na jakieś poważne pieniądze państwo polskie wyrolowała.
No, taki pewnie chciano efekt osiągnąć tymi działaniami skoordynowanymi, bo ja nie wierzę, panie redaktorze, że w ciągu miesiąca, pamiętajmy o tym, że w lutym tego roku zostało wszczęte to śledztwo, że w tak krótkim czasie prokuratura, która z jednej strony dopiero zabezpiecza dokumentację, zbiera dowody, bo musi przeszukiwać pomieszczenia, nagle znalazła podstawę do tego, żeby przedstawić zarzuty konkretnym osobom. Więc ja do tego podchodzę z bardzo naprawdę daleką...
Czy pana zdaniem to jest polityka?
Ale oczywiście, że polityczne aspekty wchodzą tutaj w grę. Proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, jaki był mechanizm politycznego uzasadnienia, agregowania pewnych treści. To jest wykorzystywane było w sposób
czyli pana zdaniem nie ma żadnego... No bo prokurator Nowak mówi, ta sprawa jest na etapie wstępnym, ale ona wykazuje, że tam nie ma nic wspólnego z polityką, że to jest sprawa kryminalna. Rozumiem, że pan jako obrońca mówi dokładnie odwrotnie. Tu nie ma nic z kryminału, to jest czysta polityka.
Oczywiście. No, dziwiłbym się, gdyby pan prokurator wyszedł i powiedział zupełnie coś innego. Taka jest jego
to
rola.
To spektakl bandytyzmu i bezprawia, za które określone osoby poniosą odpowiedzialność, groził wczoraj Zbigniew Ziobro, który, jak rozumiem, wyszedł ze szpitala na święta, tak?
No, przerwał terapię i przyjechał specjalnie, dlatego że nikt nie kontaktował się z nim.
On wyszedł ze szpitala specjalnie?
Specjalnie, żeby tak, żeby przyjechać na miejsce. No i dzisiaj do całą noc tak naprawdę brał udział w tych czynnościach, no bo musiał być obecny. Pamiętajmy
o tym, musiał być on, no, mógł być przecież jego mecenas, mógł być ktokolwiek.
No tak, tylko panie dyrektorze, kwestia jakby też sposobu wejścia do jego domu, zniszczeń, które zostały poczynione, zaklejenia kamer, monitoringu. Nie wiadomo po co, ja się przyznam, jeszcze pierwszy raz spotykam się jako adwokat z taką sytuacją.
Słyszymy, że nie były wybijane żadne szyby. Owszem, co do drzwi, to prawda. To się prokurator Nowak przyznał, że zostało wyważone.
A nie można było zadzwonić do właściciela?
Właściciela nie było w domu.
Ale można było zadzwonić do właściciela. Nie ma z tym problemu. No senator, pan redaktor mówił o panu senatorze. Tam było nawet wezwanie.
Gawłowskim
było wezwanie, wręcz informacja o tym, że będzie takie przeszukanie, że był na miejscu. No funkcjonariusze czekali. No w tym wypadku doszło do wejścia do domu, zaklejenia kamer, co powiem szczerze, tylko granatów hukowych jeszcze brakowało, żeby zrobić to jeszcze w sposób bardziej spektakularny. Bo no ja pierwszy raz się spotykam, żeby kamery monitoringu były zakrywane przez służby. No,
mecenas Bartosz Lewandowski, pełnomocnik wiceministra sprawiedliwości, któremu mieszkanie przeszukiwano wczoraj, Marcina Romanowskiego, był z nami w studiu. Panie mecenasie, bardzo panu dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Państwu. Bardzo.